Storybox przedstawia Dariusz Rekosz. Szyfr Jana Matejki. Czyta Piotr Borowski. Fakty. 1. Pod koniec średniowiecza istniały na świecie trzy kulturowe potęgi: Chińczycy, Hindusi i Europejczycy. Tylko przez dziwny zbieg okoliczności kultura europejska, kolonizując większą część globu, została wzorcem dla pozostałych kultur. Pomyśl, co by było, gdyby tej kolonizacji dokonali Azjaci? 2. Na słynnym obrazie Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, bohater płótna ukazuje jedną ze swoich stóp. To, że do dziś zdania są podzielone co do tego, czy jest to prawa czy lewa stopa, to jeszcze nic. Ci rzemka, w którą obuta jest zagadkowa stopa, nie przypomina średniowiecznych produktów. Podobną znajdziecie nawet dzisiaj na bazarze u skośnookich sprzedawców. 3. Czeladź. Jedno z najstarszych miast w województwie śląskim. Prawa miejskie z XIII wieku, gdzie mieszka prawie 35 tysięcy ludzi. Do dziś nie posiada pasażerskiego dworca kolejowego. Za to przy ulicy Warszawskiej znajduje się sklep RTV, gdzie w roku 1989 udało mi się kupić wzmacniacz do wieży stereo, którego nie mogłem dostać nigdzie indziej. Rozdział pierwszy. Odgłos tłukącego się szkła zadźwięczał w wielkiej sali. Spotęgowany echem rozniósł się po pozostałych pomieszczeniach. Krępy, niski Azjata, trzymał w zaciśniętej dłoni fragment brązowej butelki, którą kilka sekund wcześniej roztrzaskał na głowie nocnego stróża Muzeum Zamkowego w Będzinie, pani Krystyny Sprawy. Pomimo zamroczenia, jakiego doznała, oraz kolorowej etykietki z napisem Szalona Siedemnastka, przedstawiającej roznegliżowaną panienkę, która przykleiła się do jej czoła, zdołała rzucić się przed siebie i dosięgnąć stojącego pod ścianą XVI-wiecznego miecza. — Oż ty, gnoju pieprzony! — krzyknęła w stronę napastnika i potężnym zamachem przecięła powietrze. Au, siet, 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 siet! Warknął w odpowiedzi, padając na ziemię niczym olbrzymi kartofel. Miecz nie dosięgnął celu. Krystyna zamaszystym zdmuchnięciem pozbyła się drażniącej etykiety i cofnęła się aż pod ścianę. Na plecach poczuła jeszcze jedną postać. W tej chwili odzyskała pełną świadomość. Odwróciła się z prędkością szalejącego dobermana i spostrzegła, że to... muzealny manekin przebrany w strój tureckiego wojownika. Ja pierniczę, pomyślała i rozejrzała się po sali. Gdzie jest ten mały sukinsyn? Kątem oka zauważyła blask resztek szkła w ręku oprawcy, który zdążył się już pozbierać. Czego chcesz? Rzuciła do niego. Sifo, ja szukać. Ty wiedzieć czego, krycha haoszyszan. Ja ci, gnoju, powiem wiedzieć czego. Krzyknęła ponownie i uniosła miecz, ale czuła, że traci przytomność. Chińczyk, a może Koreańczyk, był od niej o głowę niższy. Jego skośne oczy nijak nie pasowały do utlenionych na blond i pozlepianych potem prostych jak drut azjatyckich włosów. Hitlerowski wąsik dopełniał reszty. Aleś ty paskudny, pomyślała znowu i wcisnęła ukryty za manekinem przycisk. Gdzieś na dole rozległ się przytłumiony sygnał alarmowy, a światło przygasło i zrobiło się czerwonawo. W tej upiornej scenerii włosy Azjaty zmieniły swój kolor i wyglądał teraz jak gruby, ryży Adolf pilnujący burdelu. Zaraz cię tu znajdą, bratku, masz niecałe 5 minut, stwierdziła z trudem powstrzymując się od śmiechu, a o tajemnicy możesz zapomnieć. Osunęła się na kolana i gdyby nie miecz, zapewne już by leżała na zimnej posadzce muzeum. Ryży ping-pong stanął jak wryty. Zawahał się. Po raz pierwszy tego wieczoru. Nie wiedział, czy doskoczyć do kobiety i jednym sprawnym ruchem zakończyć jej żywot, czy też czym prędzej uciekać z tego przeklętego miejsca. Jego misterny plan spalił na panewce, a tak dokładnie wszystko zaplanował. Jako jeden z ostatnich zwiedzających ukrył się w skrzyni z filcowymi kapciami i czekał. Czekał, aż wszyscy wyjdą i będzie mógł w końcu odetchnąć czymś innym niż powietrze przesiąknięte milionem buciorów. Ze skrzyni wyskoczył tuż po 22, wiedząc, że tej nocy sal i zbiorów doglądać będzie właśnie pani Krystyna z Zagórza. Przystąpił jeszcze krok w jej kierunku. Ani się wasz, kurduplu, warknęła unosząc się na mieczu. Nic ci nie powiem, więc lepiej stąd spadaj. Jak nie krycha Hao Shishan, to syn szwagra bratanicy córki powie, wystękał. Nie waż się go tknąć, krzyknęła i wtedy usłyszeli, jak ciężkie drzwi gdzieś na dole otwierają się z łoskotem. Już tu są, uśmiechnęła się szyderczo. Wiedziała jednak, że zanim policja sforsuje wszystkie przeszkody na swojej drodze, minie pewnie dobrych kilka minut. Chińczyk rzucił się do ucieczki. Na schody, potem w górę i przez korytarz do okrągłej baszty. Tutaj znowu na górę. Właz! Udało się. Chłodny prąd powietrza otrzeźwił go natychmiast. Wyskoczył na zwieńczenie baszty i sięgnął po swój plecak. Rozsunął zamek i wyciągnął kilka plastikowych rurek oraz jakąś szmatę. W mig złożył z tego coś na kształt lotni. Naciągnął szmatę na rurki i spiął ją srebrzystą klamrą, która nawet teraz, późno w nocy, błyszczała jak psie pod brzusze. Rzucił okiem na napis na klamrze Made in China. Buddo, chroń cesarza. Odezwał się po swojemu i z okrzykiem Geronimo, odbijając się stopami od kamiennego muru, rzucił się w noc. A ciemno było jak u murzyna między nogami. Azjata próbował dostrzec kontury najbliższej okolicy. Nic z tego. Leciał tak z półtorej minuty. Tymczasem pani Krysia, wiedząc, że pomoc może nadejść za późno, podźwignęła się po raz ostatni na mieczu. Jeżeli oni nie zdążą, powiedziała sama do siebie, to muszę zostawić chociaż jakąś wskazówkę. Rozejrzała się po pomieszczeniu i wpadła na genialny pomysł. Na czworakach przystąpiła do pogrążenia swojego oprawcy. Zdawała sobie sprawę, że to nie był przypadek i że ten farbowany kurdupel jest tylko czubkiem góry lodowej. Góry, która nazywała się największa tajemnica ludzkości. Doczołgała się do drzwi, czasu nie miała jednak zbyt wiele.